Będziemy czytali Boże Słowo zapisane w pierwszym liście Pawła do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, od 1 do 7 wiersza. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 1 do 7 wiersza. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, niecwarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i w wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Nie będziemy się dzisiaj zajmować ustanawianiem albo obalaniem z urzędu biskupów, czy też starszych, czy też w ogóle dyskutować o obsadzie różnego rodzaju funkcji kościelnych. Natomiast będę chciał wykorzystać ten fragment do kilku refleksji na temat tego, w jaki sposób, według jakich kryteriów Bóg powołuje człowieka do służby Bożej, czy też nawet szerzej, w jaki sposób Bóg człowieka w życiu prowadzi, w jaki sposób też człowiek może znaleźć, odnajdować Bożą wolę, odnajdować Boże kierownictwo w swoim życiu. Zacznijmy może od tego, co jest napisane w pierwszym wierszu, gdzie apostoł Paweł właśnie w kontekście akurat tutaj obsady różnego rodzaju urzędów kościelnych, czy też może raczej należałoby powiedzieć w kontekście powoływania ludzi do różnorodnej służby Bożej, konkretnie tutaj chodzi o służbę przewodzenia, o służbę prowadzenia zboru, stwierdza taką rzecz, że jeżeli ktoś ma takie pragnienie, czy też ubiega się coś takiego, to generalnie pragnie dobrej rzeczy. I tutaj można odnieść też z tego wierszu takie wrażenie, że generalnie apostoł Paweł pochwala to, kiedy ktoś czegoś chce, nie wiem, może nawet zaszczytnego, może nawet wielkiego, może nawet doniosłego, może nawet coś, do czego może w ogóle aspirować. Można by powiedzieć bardziej ogólnie, bo tak jak powiedziałem na samym początku, chciałbym raczej dzisiaj na podstawie takiego fragmentu wysnuć kilka ogólnych refleksji, a nie będziemy dzisiaj właśnie mówić na temat porządku w Kościele czy porządku w zborze. Więc można nawet się tutaj pokusić o takie uogólnienie, że nie ma nic złego w tym, jeśli ktoś czegoś pragnie, jeśli ktoś o czymś marzy, jeśli ktoś chce się czegoś ubiegać. Można powiedzieć, że właśnie szczególnie w służbie Bożej droga do tej służby, droga nawet do jakichś tam powiedzmy sobie zaszczytów związanych ze służbą Bożą i tu nie chodzi by na mnie jakieś ziemskie zaszczyty, ale każda służba Boża jest zaszczytem, każda służba Boża jest przywilejem. Marzenia o służbie, marzenia o powołaniu są czymś jak najbardziej na miejscu i czymś jak najbardziej właściwym. Człowiek ma prawo iść za tym powołaniem, iść można powiedzieć za swoimi marzeniami. Kościół daje możliwości służby każdemu, Kościół otwiera możliwość służby dla Boga każdemu. Tutaj Kościół jest tym polem, gdzie człowiek ma możliwości, ma prawo do tego, aby się realizować. I chcę zwrócić uwagę na to, że choć dla nas brzmi to może w sposób oczywisty i jasny, to była to u zaraniów dziejów Kościoła bardzo duża zmiana, bardzo duża rewolucja, jeśli chodzi o to, jak funkcjonowało życie religijne, o to jak funkcjonowały wszelkie służby i działania właśnie związane ze sprawowaniem służby Bożej. Wystarczy, że porównamy tę myśl z tym, co wynikało z porządku starotestamentowego. W Starym Testamencie w większości wypadków było tak, że służbę Bożą się dziedziczyło, służbę Bożą się obejmowało z racji tego, że się należało do odpowiedniego plemienia, że się należało do odpowiedniego rodu. Wiemy na przykład, że do służby w świątyni byli powołani lewici, wiemy o tym, że kapłanami mogli być tylko ludzie z rodu kapłańskiego, więc było to, można powiedzieć, bardzo jednoznacznie usankcjonowane i tutaj kryteria obejmowania różnego rodzaju służby Bożej były w przeszłości bardzo formalne, wynikały z bardzo formalnych kryteriów i na to był położony nacisk. Więc ludzie w czasach apostoła Pawła byli przyzwyczajeni do takiego porządku i takim porządkiem, takim sposobem myślenia się kierowali. Co więcej, można powiedzieć coś takiego, że jeżeli ktoś próbował ten porządek złamać, a takie próby wiemy, że miały miejsce, to było to wyraźnie wbrew Bożemu prawu i wbrew Bożym zasadom. Kiedy nastąpił podział Królestwa Izraelskiego i kiedy król Jeroboam również oddzielił te północne plemiona od kultu w Jerozolimie, to pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to było właśnie zerwanie z tym takim Bożym kryterium przynależności do określonego plemienia i rodu, jeśli chodzi o możliwość sprawowania służby Bożej. Ja może tutaj przeczytam jeden wiersz z pierwszej Księgi Królewskiej, bo akurat jest to może fakt troszeczkę mniej znany, bo to, że kapłanami w świątyni Bożej mogli być tylko potomkowie Arona, to, że służbę w świątyni mogli sprawować tylko potomkowie Lewiego, to jest nam znane. Natomiast otwórzmy i przeczytajmy z pierwszej Księgi Królewskiej z 13 rozdziału wiersz 33. Tutaj jest mowa o tym, co zrobił król Jeroboam właśnie wtedy, kiedy oddzielił się od Judy, oddzielił się również od świątyni w Jerozolimie. Lecz po tym wydarzeniu, to jest akurat odwołanie jeszcze do takiego spotkania króla Jeroboama z prorokiem, który jak gdyby po raz ostatni próbował jeszcze tego króla odwrócić od złej drogi. Po tym wydarzeniu nie zawrócił Jeroboam ze swojej złej drogi, ale w dalszym ciągu ustanawiał pierwszych lepszych z ludu kapłanami wzgórz. Kto chciał, tego ustanawiał kapłanami wzgórz. Widzimy wyraźnie, że w Starym Testamencie coś, co moglibyśmy tutaj umownie nazwać otwarciem do służby Bożej, wiązało się tak naprawdę z buntem przeciwko Bogu i przeciwko prawu Bożemu. Bóg w tamtym czasie nie życzył sobie takiego porządku, nie życzył sobie takiego ustanowienia, takiego działania. Fakt, że król Jeroboam otwarł służbę Bożą dla, można powiedzieć, dla całego ludu. Fakt, że jak gdyby tutaj zniósł te pewne formalne kryteria, był wyraźnym aktem buntu przeciwko Bogu, był wyraźnym aktem buntu przeciwko Bożemu prawu. Więc wracając do naszego rozważania, dotychczas to wyglądało tak. Albo kryteria formalne, albo spełnianie kryteriów formalnych, albo działanie tak naprawdę niezgodne z Bożym prawem. Działanie, które było na przekór Bożemu prawu, które było buntem wobec prawa Bożego. I ta, można powiedzieć, taka ustrojowa rewolucja Nowego Testamentu właśnie polegała między innymi na tym, że ona bardzo zmieniała zasady przynależności do ludu Bożego i także do służby Bożej. I można tutaj powiedzieć, że dotyczyło to nie tylko porządku w Kościele, nie tylko porządku w Bożej służbie, bo ta zmiana sposobu patrzenia na człowieka, ta zmiana jak gdyby rozumienia tego, w jaki sposób człowiek dostępuje pewnych rzeczy, w jaki sposób człowiek na przykład dostępuje zbawienia, w jaki sposób człowiek dostępuje uwolnienia i tych innych rzeczy, niosła za sobą daleko idące dalsze konsekwencje. Bo przecież Nowy Testament pokazał też i to, że każdy człowiek jest równy przed Bogiem, albo odwracając to, żaden człowiek nie ma preferencji przed Bogiem. Tutaj już nie będę czytał z listu do Kolosan z 3 rozdziału, ale znamy ten fragment, gdzie apostoł Paweł mówi, iż w Chrystusie nie ma wolnego, niewolnego, scyty, poganina, Żyda, że po prostu wszyscy jesteśmy w zupełnie innej pozycji przed Bogiem. Z jednej strony bez żadnych jakichś tutaj dyskryminacji, ale też odwracając to bez żadnych preferencji, bez jakiegokolwiek faworyzowania jakiegokolwiek człowieka ze względu na jakieś takie formalne, cielesne, ludzkie czy też materialne kryteria. I tak na marginesie można dodać, że ta zmiana myślenia no, dotyczyła i jak gdyby miała skutki nie tylko w sferze organizacji Kościoła, w sferze wiary, ale no, przeniosła się też na kwestie społeczne, na kwestie pojmowania wolności człowieka i tak dalej. I była jednym z tych elementów, które doprowadziły do rozsadzenia tego antycznego świata i przyczyniły się do tego, że Ewangelia stała się tak bardzo atrakcyjna i tak chętnie była przyjmowana przez ludzi. Także jeszcze raz podsumowując tą pierwszą z naszych myśli i ten początek tego fragmentu, który rozważamy, apostoł Paweł stwierdza, że ubieganie się o coś, że pragnienie robienia czegoś, czy to będzie rodzaj służby Bożej, czy jakakolwiek inna rzecz, co do której no, nasze serce się ku niej skłania i uważamy, że jest to dla nas dobre, właściwe i zgodne z wolą Bożą, jest czymś jak najbardziej właściwym. Jeżeli mamy pragnienie, jeżeli mamy marzenie, jeżeli czujemy powołanie, jeżeli coś nam gdzieś tam w sercu no, dźwięczy i jakieś pragnienie odczuwamy, to nie jest to coś, co należy w sobie stłumić, nie jest to coś, co należy jak gdyby z góry odrzucić, ale jest to może być coś, co właśnie może być zgodne z wolą Bożą i jak najbardziej właściwą rzeczą. Kto pragnie służby, kto pragnie pracy, kto pragnie powołania, kto pragnie działania, ubiega się o rzecz piękną i ta rzecz jest jak najbardziej tutaj, można powiedzieć, chwalona. Powiedzieliśmy również sobie przed chwilą, że w służbie Bożej odpadają te formalne kryteria doboru, wyboru, naboru, które kiedyś chociażby w Starym Testamencie obowiązywały i w Nowym Testamencie Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. I tutaj nie ma ani dyskryminacji, ani nie ma też z drugiej strony preferencji. Ale teraz, skoro tak jest, no to oczywiście można by sobie zadać pytanie, tak to w takim razie ma funkcjonować i tutaj oczywiście ten fragment, jeśli na niego spojrzymy, jeśli go przeanalizujemy zarówno pod kątem właśnie tego, jak on określa porządek służby w Kościele, porządek powoływania do służby w Kościele, jak również wtedy, kiedy spojrzymy na niego szerzej, to zauważamy, że bynajmniej tutaj w tym momencie nie chodzi o to, że odkąd jest Nowy Testament, odkąd wszyscy są równi przed Bogiem, to w zasadzie każdy może robić wszystko, nie ma żadnego porządku, nie ma tutaj żadnych kryteriów wyboru, nie ma tutaj żadnych kryteriów uznania kogoś za nadającego się do takiej czy innej służby, do takiego działania. Jeśli spojrzymy na ten fragment i jeśli wczytamy się tutaj w te zasady, w te można by powiedzieć kryteria, które apostoł Paweł określa, to zauważymy to, o czym już sobie powiedzieliśmy, że nie ma tutaj kryteriów formalnych. Nie znajdziemy tutaj w zasadzie kryteriów formalnych, przez które można by rozumieć, nie wiem, chociażby jakąś kwestię przynależności rodowej, dziedziczenia, posiadania tytułu, posiadania na przykład formalnego wykształcenia, już nie mówiąc już o jakimś na przykład cenzusie majątkowym czy coś takiego. To występowało w Starym Testamencie, to w ogóle występowało i występuje we wszelkich ludzkich organizacjach i społeczeństwach takich bardzo zhierarchizowanych. Natomiast tutaj tego nie ma. No, oczywiście no, można uznać fakt, że my interpretujemy tego typu teksty biblijne w taki sposób, że pewne funkcje w Kościele są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, no to można uznać za pewien wymóg formalny, za pewne kryterium formalne. Natomiast oprócz tego, no to tutaj takich bardzo formalnych kryteriów za wiele nie ma. Natomiast są wymagania innego rodzaju, raczej dotyczące kompetencji, dotyczące osobowości, dotyczące przede wszystkim spełniania określonych standardów i kryteriów duchowych. Czyli ta, można powiedzieć, nowa zasada Nowego Testamentu, ta wolność Nowego Testamentu nie oznacza w tym momencie, że bez jakiegoś tutaj uporządkowania i kontroli każdy może próbować wszystkiego, robić wszystkiego i również w naszym życiu każdy jak gdyby no tutaj wręcz jakiś taki chaotyczny sposób no, ma się rzucać na wszystko, co mu tylko przyjdzie do głowy. Natomiast jest tutaj uwolnienie od kryteriów formalnych, natomiast jest tutaj bardzo z kolei wyraźnie zaznaczone to, czym się powinien charakteryzować człowiek, który się za określone rzeczy bierze. I tego jest tutaj bardzo dużo. Te sprawy są postawione bardzo jednoznacznie. Te sprawy są, można powiedzieć, bardzo, bardzo wyraziste. By jeszcze tutaj na chwilkę zatrzymać się przy tej kwestii rozdzielenia, powiedzmy sobie, tych kryteriów formalnych i tych kryteriów, nazwijmy, bardziej kompetencyjnych, no to podam dwa przykłady. Na przykład pod koniec drugiego wiersza czytamy o tym, że tutaj akurat w kontekście biskupa czy też przełożonego, ktoś taki ma być dobrym nauczycielem. Czyli jest tutaj wyraźne określenie tego, no, czym się taki człowiek powinien charakteryzować. Ale zwróćmy uwagę na to, że nie ma tutaj jakiegoś wymogu, na przykład dotyczącego formalnego wykształcenia, na przykład teologicznego. I to jest ważne rozróżnienie, to jest właśnie ważne przeniesienie punktu ciężkości w Nowym Testamencie na to, co człowiek sobą reprezentuje, a nie to, jak gdyby to, co jest jego jakąś taką zewnętrzną otoczką. W czwartym wierszu mamy wyraźnie powiedziane o tym, że ktoś, kto chce być przełożonym, powinien dobrze zarządzać własnym domem. Ale w tym momencie nie ma do tego tutaj jakichś dodatkowych wymagań. Wspomniałem już tutaj o tym, że na szczęście nigdzie w Biblii nie ma jakichś na przykład wymogów dysponowania określonym majątkiem czy tego rodzaju, jeśli chodzi o dzieci Boże. I tutaj też nie ma śladu tego, bo apostoł Paweł wymagał, by to zostało potwierdzone na przykład, nie wiem, dysponowania określonym kapitałem, bogactwem. Że już nie wspomnę o tym, co niestety i w naszych czasach się zdarza, że te sprawy miały być jakimś kryterium oceny tego, czy takiemu człowiekowi Pan Bóg błogosławi, czy też nie błogosławi. Tutaj śladu o czymś takim nie ma. Także są pewne cechy, są pewne wymogi, które są przed takim starszym, czy też kandydatem na osobę starszą postawione, ale odnoszą się one do jego kompetencji, no przede wszystkim duchowych, ale też pewnych kwalifikacji, umiejętności, można powiedzieć zdolności, a nie odnoszą się do kwestii formalnych. I teraz właśnie chciałbym jeszcze raz podkreślić to, że ta nowotestamentowa wolność, to nowotestamentowe uwolnienie od pewnych tutaj rygorów formalizmu nie oznacza to, że każdy może każdego spróbować. I nie ma tutaj śladu takiego podejścia, że w tym momencie, jeżeli powołujemy kogoś do służby Bożej, no to nie wiem, bierzemy każdego chętnego, nie wiem, bierzemy na zasadzie kontrastu kogoś, kto się do czegoś jak najmniej nadaje i będziemy się modlić o to, żeby Pan Bóg go wyposażył. Modlitwa o Boże błogosławieństwo, modlitwa o Bożą pomoc, modlitwa o Boże prowadzenie nie ma w tym momencie takiego, nie ma tutaj być tym elementem, który wypełni jakieś takie najbardziej oczywiste braki, czy też niemożności, które dany człowiek może reprezentować. Paweł podchodzi raczej do sprawy zdroworozsądkowo. Oczywiście nie oznacza to, że w tym momencie Paweł tutaj jak gdyby uważa, że wystarczy znaleźć człowieka o odpowiednich kwalifikacjach i w tym momencie już można sobie podarować modlitwę, można sobie podarować szukanie Bożego kierownictwa, można sobie podarować wiele innych rzeczy. Raczej bym tutaj odniósł wrażenie, że w czasach apostolskich wszystkie takie powołania, wszystkie można powiedzieć ważne decyzje dotyczące, nazwijmy je decyzjami personalnymi, były podejmowane w atmosferze modlitwy i postu. W Dzieje Apostolskie 13 rozdział mamy przykład tego, w jaki sposób Paweł i Barnaba zostali powołani na apostołów i wysłani w podróż misyjną. To było właśnie w trakcie modlitwy, to było w trakcie postu, to było wtedy właśnie, kiedy Kościół i przede wszystkim starsi Kościoła szukali Boga, szukali Bożego kierownictwa, szukali Bożego działania. I nie oznaczało to, że coś zostało jak gdyby wypracowane w modlitwie, że w tym momencie no, Bóg wskazał osoby, które się kompletnie na przykład do czegoś nie nadawały albo kompletnie to nie leżało w ich naturze i charakterze. Można powiedzieć tak, że nawet jeżeli, nie wiem, sami się czujemy do czegoś idealnie powołani albo widzimy kogoś, kto jest idealnym kandydatem do jakiegoś przedsięwzięcia, służby czy działania, to nie oznacza, że nie ma się o co modlić. To właśnie wtedy jest o co się modlić, to właśnie wtedy jest o co zabiegać, to właśnie wtedy jest o co prosić Boga, aby Bóg pokierował, aby Bóg właściwie podziałał. Natomiast no, modlitwa nie służy temu, aby zaciemniać zdrowy rozsądek. Modlitwa nie służy temu, aby zaciemniać coś, co jest jednak oczywiste, co no, jak gdyby no, jesteśmy w stanie właściwie rozsądzić i właściwie ocenić. My czasami się spotykamy może z takimi nieporozumieniami, tutaj na przykład często bierze się, czy podaje się przykład uczniów Pana Jezusa na zasadzie, że to Pan Bóg wybrał takich ludzi, no, których by nikt inny nie wybrał. No może by rzeczywiście żaden człowiek takich ludzi nie wybrał, do tego by byli jego najbliższymi współpracownikami, ale to nie chodzi o to w tym, że to Pan Jezus zrobił jakąś tutaj jakieś karkołomne działanie, tylko dlatego raczej, że właśnie człowiek na ogół nie sięga, czy nie jest w stanie tak dokonać takiej tak głębokiej oceny chociażby drugiego człowieka, jak to uczynił Pan Jezus. Bo oczywiście podkreśla się to już często, że to byli ludzie, no na przykład nie byli to na przykład uczeni w piśmie, czy ktoś w tym rodzaju. Się podkreśla, że to byli rybacy, że to byli celnicy. No i zgoda. Tutaj mamy jak gdyby potwierdzenie tego faktu, o którym mówiliśmy, że Pan Jezus w tym momencie nie brał pod uwagę kryteriów formalnych. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że to, że oni akurat wykonywali takie zawody, czy że byli takimi ludźmi, nie oznacza wcale, że nie mieli żadnego powołania w tym kierunku, by być uczniami Pana Jezusa Chrystusa, że nie mieli żadnych cech charakteru, nie mieli żadnych cech duchowych, które by ich do tego kwalifikowały, że Pan Jezus jakoś tutaj podziałał wbrew zdrowemu rozsądkowi i czemu tam jeszcze. Weźmy pod uwagę chociażby to, że to byli ludzie, którzy byli gotowi do poświęceń, byli gotowi pójść za Panem Jezusem, byli gotowi zostawić wszystko i iść za Nim. I to się działo zaraz na samym początku, jeszcze na długo przed zesłaniem Ducha Świętego, na długo przed tym, zanim oni w ogóle dowiedzieli się coś więcej na temat Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie gotowi do działania, ludzie gotowi do poświęceń, ludzie gotowi do zostawienia wszystkiego, co robili do tej pory. Ludzie znający jednak Boże Słowo. Przecież to nie było tak, że oni nie mieli znajomości Słowa Bożego. Oczywiście Pan Jezus musiał im wytłumaczyć, rzucić nowe światło na teksty, które znali ze Starego Testamentu, ale Pan Jezus ich nie uczył Starego Testamentu. Pan Jezus ich nie uczył Biblii, ówczesnej Biblii hebrajskiej. Oni to znali. To byli ludzie poza tym, którzy miłowali Boga, którzy oczekiwali Boga. No, wystarczy przeczytać pierwszy rozdział Ewangelii Jana, by właśnie zobaczyć, jak bardzo duże oczekiwanie, jak wiele radości pojawiło się wtedy u tych pierwszych uczniów, kiedy no, dotarło do nich, że osoba, którą spotkali, być może jest Mesjaszem, być może jest tym oczekiwanym. Predyspozycje, jakaś taka dojrzałość duchowa, jakaś taka zdolność do podejmowania określonych duchowych działań jak najbardziej miały miejsce i warto o tym pamiętać. I teraz jeszcze właśnie na zakończenie chciałbym to podsumować, co powiedzieliśmy sobie do tej pory i jeszcze raz przenieść to na kwestie no bardziej ogólne, kwestie życia każdego z nas, kwestie wyborów, jakie my dokonujemy, kwestie również takie, kiedy szukamy Bożej woli, kiedy szukamy odpowiedzi na być może różnego rodzaju pytania i wątpliwości, jakie mamy. Myślę, że to, co tutaj powiedzieliśmy sobie, może być przydatne również w szukaniu Bożej woli dla naszego życia. Więc pierwsza sprawa, ta, od której zaczęliśmy. Zaczęliśmy od tutaj takiego stwierdzenia, że pragnienie czegoś, marzenie o czymś, jakieś takie przekonanie, że coś jest moim powołaniem, że coś może być celem mojego życia, jest rzeczą jak najbardziej wskazaną i dobrą. Nie musimy się takich rzeczy bać, nie musimy się takiej myśli bać, nie musimy przed takimi rzeczami uciekać. Jeżeli ktoś pragnie służby, jeżeli ktoś pragnie działania, również wtedy, kiedy miałoby to być działaniem na większą skalę, może działaniem związanym z jakimś tam, nie wiem, nazwijmy to prestiżem czy zaszczytami, to samo w sobie nie jest w tym momencie czymś, od czego należy uciekać. Apostoł Paweł wyraźnie stwierdza, kto pragnie biskupstwa, pragnie czegoś pięknego. Można powiedzieć, że marzenia, pragnienia, dążenia nie są niczym złym, nie są czymś, co Nowy Testament piętnuje. Druga sprawa to, można powiedzieć, takie drugie prawo, po tym, co moglibyśmy tak umownie nazwać prawem do marzeń, jest też to, że w świetle Nowego Testamentu mamy prawo do odrzucenia różnego rodzaju ograniczeń formalnych. Można powiedzieć, że jeżeli w tej chwili są jakieś ludzkie podziały, ograniczenia, bariery, to w większości wypadków to nie Bóg jest ich autorem. Ja tu, tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę wchodzić w jakieś takie kwestie bardziej szczegółowe związane ze służbą w Kościele. Wspomniałem tutaj na przykład o kwestie tego, które urzędy są, czy też służby są zarezerwowane tylko dla mężczyzn, o tym dzisiaj nie rozmawiamy, ale pomijając jak gdyby te takie rzeczy, no generalnie ograniczenia formalne możemy raczej przyjąć, że są dziełem człowieka, a nie dziełem Boga, jeśli chodzi o rzeczywistość Nowego Testamentu, jeśli chodzi o rzeczywistość Kościoła. I teraz trzecia sprawa, bardzo ważna. To, że tak jest, to w tym momencie nie oznacza, że człowiek z jakimś takim lekkim sercem i beztroską może się rzucać na każdy plan, na każdy pomysł, na każde dzieło. Wyobrażać sobie, że czasami jakieś takie totalnie szalone i odleciane pomysły to są równie blisko woli Boga, jak jakieś takie ścieżki, które nam się wydają bardziej właściwe i racjonalne. To, że się modlimy, to, że prosimy Boga o kierownictwo, to, że jak gdyby jesteśmy też otwarci na Boże powołanie, na Boże kierownictwo, nie musi się wiązać z tym i raczej nie będzie się wiązało z tym, że tak na dobrą sprawę no, mamy przestać myśleć, mamy przestać oceniać pewne rzeczy czy działania w sposób taki zdroworozsądkowy. Mamy sobie wmawiać, że no jeżeli będziemy się modlić, to się wszystko wydarzy, że jeżeli będziemy się modlić, to w tym momencie nie musimy w ogóle brać na siebie żadnej odpowiedzialności, nie musimy uwzględniać żadnych okoliczności, nie musimy brać pod uwagę żadnych ograniczeń i różnego rodzaju rzeczywistości, które gdzieś tam mogą się dziać. Jeżeli się modlimy, to nie znaczy, że nie powinniśmy sobie zadawać pytania, czy nasze plany, czy nasze marzenia mają szansę na realizację. Czy nasze wyobrażenia, znowu, czy to dotyczące służby Bożej, czy innej dziedziny naszego życia, są świetne dlatego tylko, że nam przyszły do głowy i w tym momencie ich nie weryfikujemy, nie rozważamy, nie oceniamy właśnie możliwości ich realizacji. Trzeba pamiętać o tym, że Bóg nas stworzył takimi, jakim nas stworzył. To oczywiście nie oznacza, że w tym momencie no, beztrosko no nie wiem, dajemy upust wszystkim naszym jakimś takim złym cechom, wadom, ograniczeniom czy dążności do złego, ale też z drugiej strony, no jeżeli Bóg nas ukształtował w określonym kierunku, uzdalniając nas w jednym kierunku, nie uzdalniając nas w drugim kierunku, to jest to też coś, co jest jakąś wskazówką, co jest jakąś informacją również dla nas. Jeżeli Bóg nam daje talenty w określonej dziedzinie, to nie oznacza, że my w tym momencie powinniśmy się modlić o to, aby robić coś zupełnie odwrotnego, no bo tak będzie bardziej duchowo, tak będzie bardziej właściwie. Ostatnia właśnie rzecz, na którą chciałbym w tym momencie jeszcze raz przywołać, to jest właśnie kwestia tego, że modlitwa, że tutaj to nasze jakieś takie proszenie Boga, domaganie się ze strony Boga właśnie wyposażenia nas, uzdolnienia nas nie jest jakąś antytezą właśnie dla zdrowego rozsądku. Nie można kusić Boga jakimiś takimi czasami wręcz absurdalnymi pomysłami, wymysłami, rzeczami, które no gdzieś tam mogą nam przyjść do głowy zupełnie czasami bez sensu, bez jakiegokolwiek przemyślenia i głębszego zastanowienia. Także chciałbym nas wszystkich zachęcić właśnie poprzez ten fragment. Fragment, który no, jak zresztą widzimy, dotyczy zasadniczo czegoś innego, ale chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten fragment w taki sposób trochę bardziej uniwersalny i znaleźli w nim też właśnie pewne wskazówki na temat tego, jak możemy odnajdować Bożą wolę w naszym życiu, w jaki sposób możemy szukać Boga, możemy szukać odpowiedzi na pytania, w jakim kierunku iść, co robić, jak robić i w jaki sposób i która droga, która ścieżka, który wybór będzie tym wyborem właściwym. Bóg otwiera przed nami horyzonty, Bóg pozwala nam marzyć, pragnąć, dążyć do wielu rzeczy. Bóg nie stawia sztucznych przeszkód, ale też pamiętajmy o tym, że Bóg jest takim Bogiem, który każe nam myśleć, każe nam wykorzystywać też coś, co można nazwać jakimś takim zdrowym rozsądkiem, jakimś takim oczywistym rozumieniem tego, co się dzieje wokół nas i to w jakiś sposób też często może być odpowiedzią na to pytanie, w jakim kierunku powinniśmy iść i co powinniśmy robić. A jeśli co do tego kierunku będziemy pewni, to jak gdyby to, że gdzieś tam się będziemy kierować zdrowym rozsądkiem, nie oznacza wcale, że nie potrzeba tutaj modlitwy, nie potrzeba tutaj Bożego prowadzenia, bo ono jest potrzebne. Potrzebujemy mocy Bożej, potrzebujemy tego, aby ta Boża moc, to Boże uzdolnienie, to Boże przygotowanie współdziałało właśnie z tym, co my sami jesteśmy gotowi robić, to w jaki sposób Bóg też nas ukształtował i do tego czujmy się zachęceni. Amen.